Kasiankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. Czas zacząć, 12.12. My najpierw w Kurierze w samo południe spojrzymy na Bliski Wschód, bo tam się dzieją rzeczy istotne dla całej sceny politycznej. Naszym gościem gdzieś na łączach telefonicznych Paweł Rakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Świat wstrzymał oddech i globalna dyplomacja po decyzji krajów OPEC+, czyli kartelu naftowego nie tylko państw Bliskiego Wschodu, ale także chociażby Rosji, ograniczenie wydobycia od listopada o około 1 000 000 baryłek. To jest decyzja, której zdaje się świat zachodni, a zwłaszcza Stany Zjednoczone się nie spodziewały i która wprawiła rynki w zaniepokojenie. Bliski Wschód nabiera podmiotowości albo inaczej idzie na kurs kolizyjny ze Stanami?
To znaczy nie można powiedzieć jednoznacznie, żeby akurat to był kurs kolizyjny względem Stanów Zjednoczonych. No, być może akurat jeśli chodzi o obecną administrację w Białym Domu, tutaj pojawiają się pewne problemy. Te problemy wydawało się, że może nie byłoby zapomniane czy też rozwiązane, ale na pewno, że jakoś by był ułagodzony. No niestety od lipcowej wizyty Bidena w Arabii Saudyjskiej zdaniem Saudów Amerykanie nie wywiązywali się z podstawowych, nazwijmy to, umów, ponieważ taka niepisana zasada jest pomiędzy Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi w sumie już od 80 lat, że Saudowie mają bezpieczeństwo, a świat ma ropę. Zdaniem Saudów Amerykanie nie do końca tutaj się wywiązali. Przede wszystkim trzeba patrzeć w kierunku Jemenu, gdzie zostało przerwane zawieszenie broni i zdaniem Riyadu Amerykanie nie wykazywali się jakąś wielką inicjatywą względem przedłużenia czy też ustabilizowania jakiejś sytuacji politycznej w tym kraju. Natomiast tutaj rzeczywiście od samego początku wojny na Ukrainie widzimy, że Bliski Wschód, a szczególnie Zatoka Perska, rozgrywa swoją grę względem świata. Tutaj ambicje 37-letniego następcy tronu są wręcz globalne. To znaczy to, żeby ta część świata w końcu uzyskała jakąś upodmiotowienie międzynarodowe, jak i też stała się kluczowym graczem na arenie międzynarodowej. Oczywiście tutaj pojawiają się komentarze, które moim zdaniem są nieprawdziwe, że Arabia Saudyjska tutaj gdzieś paktuje z Rosją. To jest fakty na to w żaden sposób nie wskazują, to znaczy działania polityczne, szczególnie na Bliskim Wschodzie, są przeciwstawne, jeśli chodzi o interesy rosyjskie i saudyjskie. Natomiast jedyna rzecz, która ich łączy, to jest oczywiście zapotrzebowanie na zysk, który akurat właśnie płynie z surowców, z ropy i gazu. No i w ten sposób to też trzeba tutaj to interpretować, że Saudowie, jak i też inne państwa OPEC, chyba chcą zarabiać i tego nie można im zabronić. To nie są kraje charytatywne, które miałby nie wiadomo z jakiego powodu tracić, jeżeli jest koniunktura. Natomiast rzeczywiście do grudnia 2023 roku będziemy mieli zmniejszone wydobycie. Zdaniem komentatorów nie musi być to jednoznaczne z wzrostem cen, ale ceny mogą wzrosnąć. I teraz będziemy obserwowali sytuację, mianowicie Joe Biden zapowiada wielkie konsekwencje dla Arabii Saudyjskiej. Nie za bardzo sobie teraz możemy wyobrazić, jakie to miałyby być konsekwencje z tego względu, że, tak jak już mówiłem wcześniej, nazwijmy to ta pomoc wojskowa, która została zawieszona od wyborów amerykańskich dla Arabii Saudyjskiej, nie została odwieszona. Co prawda odbyły się manewry wspólne saudyjsko-amerykańskie, było szereg różnych spotkań pomiędzy oficerami i dowódcami jednostek amerykańskich i saudyjskich. Natomiast kontrakty, które zostały jeszcze podpisane przez Donalda Trumpa z Mohammedem Ibn Salmanem, jak nie było odmrożone, tak nie zostały odmrożone. Patrioty amerykańskie, które miały trafić do Arabii Saudyjskiej, żeby między innymi broniły Saudi Aramco przed irańskimi dronami i rakietami, które lecą z Jemenu, nie zostały dostarczone. To akurat warto przypomnieć, że Grecy pożyczyli swoje systemy Patriot. Tak więc no, pozostaje pytanie, jakie miałyby być konsekwencje, tym bardziej, że no, Arabia Saudyjska ma dość dużo sojuszników, jeśli chodzi przede wszystkim o Stany Zjednoczone, no jednak Republikanie, no oraz też prosyjonistyczne środowiska żydowskie jednak są przychylne Ibn Salmanowi, no i też nie bez powodu widzimy w chwili obecnej przed wyborami amerykańskimi, że jednak polityka Bidena na odcinku bliskowschodnim jest totalnym fiaskiem, mianowicie rozpoczął swoje urzędowanie, jak i też demokraci rozpoczęli swoje urzędowanie od konfliktu z Arabią Saudyjską, ale nie został rozwiązany dialog, znaczy nic nie przyniósł dialog z Iranem. No i teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy protesty w Iranie i oczywiście tutaj te protesty są, no jakby nie było, no dość silnie powiązane z kwestiami genderowymi w świecie islamu. Przede wszystkim chodzi o kwestię hidżabu. Coś, co środowiska lewicowe no jednak zaczynają dostrzegać i zaczynają obserwować, ale też nawet i wspierać. Z drugiej strony oczywiście brak jakiegoś porozumienia z ajatollahami powoduje to, że no, nie ma bilansu albo też balansu sił w Zatoce Perskiej, bo zawsze Iran balansował Arabię Saudyjską ze wzajemnością. No, w chwili obecnej jest bardzo słaba pozycja Iranu. No i oczywiście ta Arabia Saudyjska znowu wykorzystuje dla własnych celów. No i to jest i teraz mamy taką sytuację, że jednak te zapowiedzi Bidena odnośnie jakiejkolwiek konsekwencji dla Arabii Saudyjskiej mogą być tylko zapowiedziami. No bo tak jak już wspomniałem, była blokada na zbrojenie już wcześniej. Ona tak właśnie nie została zdjęta. No a ciężko sobie przypuszczać, żeby Biden nagle poszedł na wojnę z Doliną Krzemową, która jest dość mocno dotowana i inwestowana przez kapitał Zatoki Perskiej, no bo jednak tutaj jakby miała być kolejna wymiana ciosów, która akurat moim zdaniem byłaby zupełnie niepotrzebna, to jednak Biden no, mógłby jeszcze dość dużo stracić i to wydaje się być zupełnie niepotrzebne, jeśli chodzi o zbliżające się miesiące.
A z drugiej strony no, Waszyngton bardzo wyraźnie pokazuje swoje niezadowolenie, no i pewne nawet rozczarowanie, że miało być inaczej. Zdaje się, że ma być jakaś z tej okazji ofensywa dyplomatyczna amerykańska na Bliskim Wschodzie. No, to taki dość ważne. Może nie to, że to od razu zapowiada politykę amerykańską, ale jednak jest symptomatyczny artykuł Foreign Policy, który mówi, że już trudno traktować Arabię Saudyjską jako sojusznika Stanów Zjednoczonych.
No tak, no oczywiście rozczarowanie jest bardzo duże, tylko też trzeba o tym pamiętać, że to raczej bardziej państwa europejskie są zainteresowane rynkami Zatoki Perskiej niż sami Amerykanie. No Europa prowadzi dialog z tą częścią świata, oczywiście mało owocny na chwilę obecną, ale też nic nie zmienia faktów takich, że jednak proces po pierwsze normalizacji, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie, trwa dalej i to jest bardzo konstruktywne i to jest współpraca amerykańsko-saudyjska. Dalej przede wszystkim chodzi o to, że na rynku europejskim może się pojawić gaz i już się pojawi ten gaz, być może od przyszłego roku z kierunku egipskiego, a być może nawet i izraelskiego, w przyszłości może nawet i libańskiego. No to jednak są inicjatywy, które jednak gdzieś tam były. Znaczy to są jednak inicjatywy, które akurat właśnie saudyjsko-amerykańskie w pewien sposób przebiegają. Natomiast oczywiście jest pewnego rodzaju rozczarowanie, no ale co akurat teraz pozostaje Amerykanom? No jednak sprawa jest na pewno, będzie rozwojowa, ale wybory do kongresu w Stanach no jednak pokażą pewne realia, które jednak mogą przywrócić, przede wszystkim dla Mohameda Ibn Salmana mogą wytworzyć korzystną koniunkturę, jeśli chodzi o Waszyngton. No i tak właściwie no trzeba czekać, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że wszelkie dalsze konflikty by był niewskazany, no bo przede wszystkim by cena surowca dość mocno skoczyła. No a jednak rzeczywiście Amerykanie z Saudami będą musieli usiąść i bardzo poważnie porozmawiać, ale też bardzo dać jakąś konkretną ofertę, ponieważ to, co Arabowie pokazują w chwili obecnej, to jest to, że jednak nie ma żadnej konkretnej propozycji ze strony Waszyngtonu, a no, jednak Władimir Putin czeka, to znaczy wczoraj do Leningradu poleciał Mohammed bin Zayed, prezydent Emiratów Arabskich. Oczywiście był ugoszczony przez Władimira Putina. Tutaj Putin nawet podarował szejkowi swój płaszcz, ponieważ szejk no, był nieprzygotowany na tak zimną pogodę, jaka w Leningradzie panowała. No a to jest o tyle istotne, że tak właściwie no, może politycznie świat arabski z Rosją no, jednak no, nie ma jakichś tematów dużych do omawiania, ale jednak kwestia surowców jest zasadnicza. Przypomnę, że akurat kraje Zatoki Perskiej żyją z ropy i gazu, więc to akurat zmienia troszeczkę perspektywę, że to jest ich główny dochód i dlatego też na chwilę obecną, jeśli chodzi o przynajmniej aspekt polityczny, no to nie widzimy takiego kierunku, żeby akurat te kraje zrezygnowały z chęci zysku i no, po prostu no, nie mają dobrej propozycji ze strony Waszyngtonu, żeby odejść od dotychczasowej polityki.
A inne propozycje, inne możliwości sojuszu na Bliskim Wschodzie, na przykład Kuwejt albo Katar, tutaj dyplomacja amerykańska ma z czego wybierać?
No tak, no Kuwejt, Arabia Saudyjska wydobywa 11 milionów baryłek dziennie, Kuwejt około 2, więc tutaj akurat no jest dość duża dysproporcja. Katar to jest państwo gazowe, więc akurat oni z ropy się trochę wycofali, co prawda dalej są w OPEC-u, ale to już tak bardziej towarzysko. No tak, no jedyną alternatywą by była akurat kwestia powrotu Iranu, tylko że jak przez półtorej roku amerykańska administracja no jednak nie wykazała jakiejś zdolności przekonania ajatollahów do powrotu do układu atomowego. Tak ciężko sobie wyobrażać, żeby akurat to nastąpiło w najbliższych tygodniach albo miesiącach. No i oczywiście jeszcze jest kwestia wewnętrznej rewolucji, która dość mocno kompromituje teraz ajatollahów, no bo już prawie 200 osób zginęło od trwających protestów od 16 września. Tak więc to jest ta opcja, że jeśli chodzi o kierunek bliskowschodni, no to dotychczasowa półtoraroczna polityka Bidena okazała się być totalnym fiaskiem i tak właściwie trzeba czekać, a inne inicjatywy na Bliskim Wschodzie, takie jak chociażby porozumienie libańsko-izraelskie w sprawie gazu, znaczy w sprawie akwenów gazowych, które zostało osiągnięte wczoraj, co jest wydarzeniem historycznym, to jednak też jest w pewien sposób koordynacja saudyjsko-amerykańska, no bo od strony politycznej, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to nie ma jakiegoś wielkiego zgrzytu i od strony politycznej i tak właśnie ta współpraca, jeśli chodzi o region, ona się cały czas trwa, rozwija i w wielu aspektach się uzupełnia. Natomiast oczywiście pozostaje kwestia podstawowa, czyli cen surowców. Tylko z drugiej strony też pojawiają się komentarze już tutaj mediów arabskich, że jednak Amerykanie tutaj teraz też bardziej idą w politykę niż w realia. To znaczy, że akurat też Arabowie czują się w pewien sposób rozczarowani tym, że Amerykanie nie za bardzo rozumieją sytuację, jak i też koniunktury, bo też trzeba tutaj przyznać no, rację stronie arabskiej, to znaczy ciężko tutaj zalewać rynek ropą, kiedy przede wszystkim trzech głównych eksporterów, czyli Wenezuela, Iran i Rosja, objęte są embargiem. To akurat jest dość mocno szkodliwość dla rynku. No i też państwa naftowe no, jednak muszą od te straty, które wynikały w 2020 roku i 2021 roku, no jednak w pewien sposób odbijać. No i to jest perspektywa świata arabskiego, że na chwilę obecną no, no nie ma takiej opcji, żeby akurat zrezygnowali z dotychczasowych działań. No ale to tak jak już mówię, no, do 2023 roku, do grudnia mamy taką koniunkturę, a co będzie później, nie wiadomo. Też tutaj muszę od razu zaznaczyć, że cały ten proces przesyłowy z Bliskiego Wschodu surowców do Europy, który jest szykowany, no to jednak też akurat jest tam udział Arabii Saudyjskiej, nie tylko kapitałowy, ale też polityczny. Tak więc no, jest kryzys, ale ten kryzys jest tylko tak właściwie no, mocno indywidualny, znaczy mocno osobisty, no, nazwijmy to w ten sposób, no i też jednak tylko wycinkowy, to znaczy nie można powiedzieć, żeby akurat Waszyngton i Rijad byli całkowicie skonfliktowani na wszystkich kierunkach.
To jeszcze jeden temat do omówienia nam został w już w szerszej płytce, ale także z uwzględnieniem Bliskiego Wschodu wczorajszy ONZ i głosowanie nad rezolucją o utrzymaniu jedności terytorialnej Ukrainy i de facto potępiającej działanie Rosji. Jak Bliski Wschód, jak region odnalazł się w tym głosowaniu?
No cóż, no, tradycyjnie kraje takie jak Syria, Jemen, Iran stanęły w kierunku rosyjskim. To akurat nie można się temu dziwić. Rosja wykorzystuje swoje aktywa właśnie między innymi po to, żeby gdzieś tam w głosowaniach, nazwijmy to, realizowali ich interes. No to akurat szczególnie jeśli chodzi o Syrię, to jest kraj całkowicie ubezwłasnowolniony względem Rosji. Konflikt na Ukrainie oczywiście na Bliskim Wschodzie jest obserwowany. Tu też mogę powiedzieć, że akurat media kontrolowane przez Arabię Saudyjską bardzo uczciwie podchodzą do tego, do tej relacji tego konfliktu. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednak to jest sprawa z ich perspektywy odległego świata i no, w pewien sposób chcą uzyskać jak najlepszą korzyści z zaistniałej koniunktury. Natomiast oczywiście Bliski Wschód patrzy z wielką trwogą, jeśli chodzi o Ukrainę. No, Ukraina była potężnym, około 30-40% żywności, która akurat była na Bliskim Wschodzie, to akurat była produkcji ukraińskiej, przede wszystkim zboża, oleje i inne takie rzeczy. No i to jest akurat bardzo duży problem, nad którym się wszyscy zastanawiają, co robić, no bo teraz widzimy, że ten rok się jeszcze jakoś przeżyło, ale czy Ukraina będzie w stanie w przyszłym roku być poważnym eksporterem, to jest pytanie, które chyba raczej wiemy, że raczej chyba nie będzie. No i też z naszej perspektywy musimy obserwować te rynki, przede wszystkim dlatego, że Rosja chce wykorzystać zamęt na Ukrainie do tego, żeby zdominować rynki żywnościowe na Bliskim Wschodzie i w Magrebie. No a nie chcielibyśmy tego, żeby to Putin karmił ponad 550 milionów ludzi, no i po prostu, żeby od jego woli zależało to, czy ci ludzie będą mieli pełne brzuchy. I to jest coś, co akurat na pewno my, jako też Polska, powinniśmy przypatrywać się z tego względu, że no jednak interesy rosyjskie to nie tylko ropa i gaz, ale też przede wszystkim zboże i to jest coś, co stanowi w perspektywie dalszej jako dość duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, no bo widzimy przynajmniej w Afryce, ale też już doświadczyliśmy tego wcześniej, jeśli chodzi o Syrię, że Rosjanie mogą tworzyć kryzysy uchodźcze i to jest coś, co no, stawia na pewno Europę w bardzo dwuznacznej sytuacji, no bo nie tylko powoduje dramaty ludzkie, ale przede wszystkim też no jednak ogranicza pewne możliwości polityczne. Do dzisiaj wielu krajom na Bliskim Wschodzie wypomina się politykę względem uchodźców i to na pewno jest pewna komplikacja, no i dość duży zysk dla Moskwy.
To jeszcze zastanówmy się na koniec, jak Moskwa jest traktowana na Bliskim Wschodzie po ostatnich porażkach militarnych. One przyszły w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. Jak Bliski Wschód patrzy na Rosję, która no, nie jest w stanie nie tylko, że poradzić sobie z Ukrainą, ale zaczyna ponosić militarne porażki.
No właśnie, to jest akurat bardzo niekorzystne dla Rosji. Znaczy, pomijając oczywiście aspekt propagandowy, który jest dość mocno, no jednak lwia część opinii publicznej w tej części świata jednak jest, nazwijmy to, nasycona pewną propagandą. Natomiast na pewno to działa mocno na niekorzyść, jeśli chodzi o kwestie marketingowe i promocji rosyjskich zbroń, ponieważ nawet przed wojną na Ukrainie Rosja była dość poważnym eksporterem broni na świecie, czy też przede wszystkim w kierunku bliskowschodnim. I no, Arabia Saudyjska chociażby bardzo często sygnalizowała, że była przy jakichś kryzysach z Ameryką, bo jednak kwestie kryzysów pomiędzy Riadem i Waszyngtonem to jednak nie jest nic nowego. To jest pewna ciągłość, natomiast często właśnie bogate kraje naftowe sygnalizowały tam jakąś, że byłyby zainteresowane rosyjską bronią. Tak od wojny na Ukrainie widzimy, że jednak kwestia eksportu rosyjskiej broni na Bliski Wschód jest już wyciszana raczej. No, nie będzie zbytnio kupców na rosyjskie uzbrojenie. No i też dalej też stawia pytanie, co z dotychczasowymi potencjałem przede wszystkim Iranu, jak i też proirańskiej formacji, które były zbrojone przez Rosjan, czy też Irańczycy kopiowali, czy też przetwarzali rosyjską technologię. Jakiej jakości to jest? No, zawsze się mówiło o tym, że Hezbollah ma 100 tysięcy rakiet wymierzonych w Izrael. No, tylko pozostaje teraz pytanie, ile z tych rakiet jest było w stanie wylecieć, dolecieć i cokolwiek trafić. No to jest na pewno klęska rosyjska na Ukrainie zmieni perspektywę strategiczną na Bliskim Wschodzie w bardzo poważny sposób. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, żeby akurat Amerykanie tutaj w przyszłości zdominowali rynki zbrojeniowe na Bliskim Wschodzie, ale na pewno Rosjanie poprzez swoją klęskę na Ukrainie bardzo dużo stracą. No i przede wszystkim klienci będą wymawiali zamówienia, tak jak już się zresztą dzieje, czy to z Pakistanu, czy z Indii. No i to jest akurat coś, co Rosjanie będą tracili, no bo wiemy o tym, że to jest bardzo pokaźny budżet, może nie Federacji Rosyjskiej, ale na pewno oligarchów, czy też generalicji, która no, zarabiała na eksporcie broni. I to ten proceder może się w najbliższej przyszłości, jeżeli wojna na Ukrainie okaże się dla nich klęską totalną, po prostu zakończyć.
A właśnie, wiemy, że Rosja zatrzymała transporty czołgów, które miała eksportować właśnie do Pakistanu, do Indii. To było w porozumieniu z tymi dwiema stolicami, czy jednak Rosja jest już w tak złej sytuacji, że musi zrywać i odchodzić od realizacji kontraktów zbrojeniowych, które już podpisała?
To znaczy część kontraktów zbrojeniowych, no, nazwijmy to, znaczy nie została anulowana, ale została zamrożona, ponieważ no jednak Rosjanie no, mają powód ku temu, żeby nie eksportować. Natomiast no, wszyscy zawsze patrzyliśmy w kierunku przede wszystkim tych systemów S-300, S-400, które to miało być no, po prostu coś lepszego niż amerykański Patriot, czy też izraelski Iron Dome. No okazuje się, że chyba tak nie jest. No i to jest, no, wiemy o tym, że Turcy kupili swojego czasu w 2016 roku S-300. Po co im to teraz nie za bardzo wiadomo, no bo nie dość, że akurat skomplikowali sobie życie z Amerykanami, to jednak no chyba jakoś jakościowo to jednak odstaje. Oczywiście Kałasznikow będzie dalej towarem numer jeden, jeśli chodzi o jakieś bojówki, milicje i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o poważniejszą broń, no to jednak Rosja dość, no nie wystawiła sobie i swoim produktom najlepszej reklamy. To jest akurat istotne, że szczególnie bogate państwa naftowe no jednak chcą mieć produkt najwyższej jakości i jeżeli Rosjanie nie są w stanie dostarczyć, jak i też nie są w stanie zaprezentować towaru najwyższej jakości, to oczywiście pójdą sobie gdzie indziej. I to też jest szansa dla przede wszystkim francuskiej czy angielskiej zbrojeniówki, ponieważ nawet jeżeli są kryzysy względem Zatoka Perska, Waszyngton, no to z reguły jest tak, że to jednak Francuzi czy też Brytyjczycy no uzupełniają te luki zbrojeniowe. No i to jest, i widzimy, że po wojnie, jeżeli miejmy nadzieję, że ona się jak najszybciej zakończy i to z zwycięstwem Ukrainy, ale to jest na pewno rosyjska zbrojeniówka, jeśli chodzi o eksport, będzie przeżywała dość duży kryzys. No i rynki bliskowschodnie no na pewno będą bacznie obserwować, a raczej analizować, czy to im się opłaca. Ja tylko przypomnę o tym, że armia syryjska jest tak właściwie w 100% wyposażona przez Rosjan. No i jak przeglądam zdjęcia z manewrów armii syryjskiej, no to jednak to jest głęboki PRL, tak? I to nie jest żaden rywal ani dla Turcji, ani dla Izraela, no ale to są takie realia, jakie są.
Powiedział o tych realiach Paweł Rakowski, dziennikarz, analityk i ekspert zajmujący się polityką bliskowschodnią. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
I to była pierwsza rozmowa w Kurierze Samopołudnie. Teraz czas na muzykę, zaraz potem wrócimy jeszcze na chwilę do studia.